Jeśli duże stacje telewizyjne czy portale internetowe przekazują nam informacje na dany temat, to dlaczego miałbym im nie wierzyć? My, jako odbiorcy, nie mamy szans w starciu z różnego rodzaju koncernami medialnymi, specjalistami od mediów, PR-owcami, czy po prostu osobami, które zajmują się tym zawodowo. Może taki podział społeczny nie jest przypadkowy? Może to nasze, nazwijmy to, skłócenie społeczne nie wzięło się znikąd? W takim razie, dlaczego tak ufamy mass mediom i nie dostrzegamy problemu manipulacji, albo nie chcemy go dostrzegać? Przecież oglądając na przykład telewizję, nie mamy pojęcia, co jest prawdą, a co nie. Witam wszystkich w podcaście Media Manipulacje. Podcast dla ludzi chcących zbudować odporność i krytyczne podejście do manipulacji w mediach, którą jesteśmy dzisiaj otoczeni z wszystkich stron. Zanim przejdę do tematu tego odcinka, chciałbym zaznaczyć, że pomimo tego, że temat manipulacji w mediach jest dość kontrowersyjny i nacechowany negatywnie, wbrew pozorom ten odcinek ma charakter pozytywny i chciałbym, aby takie było Wasze nastawienie po wysłuchaniu całości. Szczerze mówiąc, długo myślałem, od czego powinienem zacząć. Jaki powinien być pierwszy odcinek regularnej serii podcastu Media Manipulacja? Może powinienem zacząć od definicji manipulacji, propagandy, dezinformacji, od technik manipulacji, od opowiadania o różnych eksperymentach i badaniach na temat wpływu społecznego, może od uzależnienia od mediów społecznościowych i różnymi związanymi z tymi zagrożeniami. Pewnego wieczoru, przeglądając internet, czytając różne komentarze pod artykułami, olśniło mnie. Zauważyłem pewną, nazwijmy to, przypadłość widoczną, zwłaszcza w komentarzach pod artykułami, ale nie tylko. Uświadomiłem sobie, że widzimy to też podczas rozmowy z rodziną czy ze znajomymi. Widoczne jest to również w telewizji, w debacie publicznej. Krótko mówiąc, wszędzie tam, gdzie poruszany jest jakikolwiek temat związany z polityką, inflacją, ekonomią, pandemią, a ostatnio oczywiście głównym tematem, czyli wojną na Ukrainie. Czyli jest to problem związany z dość trudnymi, a niekiedy kontrowersyjnymi tematami, o których rozmawiamy każdego dnia. O co chodzi? Co takiego rzuciło mi się w oczy? Otóż chodzi o pewnego rodzaju podział społeczny. Hejt, mowa nienawiści, a czasami wręcz agresję, która wynika z bardzo mocno widocznego podziału naszego społeczeństwa ze względu na różnice naszych poglądów. Można zaobserwować wręcz skrajne podejście do każdego tematu związanego z naszym życiem społecznym. I właśnie o tym podziale społecznym i wynikającym z tego negatywnym zachowaniu chciałbym opowiedzieć i zacząć podcast jako punkt wyjścia do kolejnych odcinków. Zacznijmy od tego, jak to ma się do manipulacji w mediach. Już tłumaczę. To, że nasze społeczeństwo jest bardzo mocno podzielone pod względem politycznym, światopoglądowym, społecznym, nie jest żadną tajemnicą. Zresztą Polska nie jest jakimś wyjątkiem. To samo dzieje się w innych krajach, chociażby w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, co można było zobaczyć chociażby po wynikach referendum w sprawie Brexitu. Z czego to wynika i jaki ma wpływ na społeczeństwo, nie mi to oceniać. To zagadnienie zostawię specjalistom w tej dziedzinie. Natomiast reakcje ludzi, w tym nas samych, reprezentujących różne poglądy oraz z czego to wynika, już możemy poddać ocenie. A konkretnie wszystko to, co widzimy i słyszymy w internecie, w mediach społecznościowych. Hejt, agresje, kłótnie, dezinformacje oraz to, jak dyskutujemy na żywo z rodziną czy ze znajomymi, twardo broniąc swoich racji. No właśnie, a co się dzieje z osobami, które nie zgadzają się z naszymi poglądami? Tu cała gama różnych określeń. Ciemna masa, stado baranów, ciemnota, ciemny lud. W kontekście pandemii takie określenia jak szury albo covidowcy. Teraz w kontekście wojny różne obraźliwe określenia, którymi obrzucamy się wzajemnie. No właśnie, zauważyliście to? Podejrzewam, że zdecydowana większość z Was miała do czynienia z tego typu komentarzami. Bo to właśnie tego typu komentarze widoczne pod prawie każdym artykułem dały mi do myślenia i sprowokowały do poruszenia tego tematu. Żeby nie było, ile razy sam mówiłem o kimś, kto ma inne poglądy w negatywny sposób. No ale skąd się to wzięło, że tak źle traktujemy się nawzajem? Każdy z nas uważa się za najmądrzejszego? Każdy ma swoją rację? Zacznijmy od tego, że różnice w naszych poglądach na dany temat mogą nie wynikać, jak to często widzimy czy słyszymy, z głupoty czy ciemnoty, czy delikatnie mówiąc naszych ograniczeń umysłowych, jak to można przeczytać w internecie. Nasze poglądy na dany temat opierają się w dużej mierze na informacjach, jakie czerpiemy z mass mediów. Jeśli duże stacje telewizyjne czy portale internetowe przekazują nam informacje na dany temat, to dlaczego miałbym im nie wierzyć? To nie są jakieś tam zasłyszane plotki od znajomego, tylko na przykład główne wydanie wiadomości czy informacji nadawane w dużych stacjach telewizyjnych, czy artykuły z głównych portali informacyjnych. Problem w tym, że w zależności od nadawcy czy firmy, ten przekaz często będzie skrajnie różny i ukierunkowany zgodnie z poglądami czy interesami nadawcy. Dlatego coś, co dla mnie może być jasne i oczywiste, dla kogoś innego niekoniecznie. I w drugą stronę oczywiście tak samo. Nie zliczę, ile razy dyskutowałem z kimś z rodziny na różne tematy, posiadając kompletnie inne wiadomości czy argumenty, jednocześnie nie mając pojęcia o informacjach z drugiej strony. To często prowadziło oczywiście do niepotrzebnej dyskusji czy wręcz kłótni. Przypomnijcie sobie takie rozmowy z rodziną czy ze znajomymi. Jak różne może być stanowisko i poglądy na ten sam temat? A wynika to z tego, że czerpiemy wiedzę z różnych źródeł. Zobaczcie chociażby w kontekście wojny, jakie my mamy stanowisko na przykład w Europie na ten temat, a jakie Rosjanie. Albo jak różne podejście mieliśmy do pandemii COVID-a. Jedna pandemia, jeden kraj i zupełnie inne podejście do tematu przez różne osoby, często nawet w jednej rodzinie. My jako odbiorcy nie mamy szans w starciu z różnego rodzaju koncernami medialnymi, specjalistami od mediów, PR-owcami czy po prostu osobami, które zajmują się tym zawodowo. Specjalistami od mass mediów, którym zależy, aby informacje wyglądały na wiarygodne, profesjonalne, wzbudzały zaufanie i przyciągały jak najwięcej odbiorców, czyli nas. Różne patologie typu farmy troli w celu prowadzenia wojny informacyjnej to już wyższy poziom manipulacji w mediach o znaczeniu często międzynarodowym. Ten wątek oczywiście będę rozwijać w kolejnych odcinkach. Mamy też bardzo małe szanse na weryfikację tych danych również z powodów, nazwijmy to, logistycznych. Po prostu nie mamy czasu ani narzędzi, aby szybko i sprawnie weryfikować prawdziwość każdego newsa, którego zobaczymy. Nasze wykształcenie, zamieszkanie w mieście czy na wsi i innego typu czynniki nie mają tutaj dużego znaczenia, ponieważ wszyscy oglądamy, czytamy czy słuchamy tych samych informacji. Interpretacja narzucona jest z góry, więc zdecydowana większość odbiorców nie będzie weryfikować podanych im wiadomości. Tylko osoby z odpowiednio dużą wiedzą, nie tylko z tematyki podawanych informacji, ale również z zakresu manipulacji w mediach, są w stanie wykryć, że coś tutaj nie gra. Czyli parę procent społeczeństwa, cała reszta niestety nie. Stąd właśnie różne poglądy na tą samą sprawę i nie jest to nic nadzwyczajnego. Tak funkcjonują media masowe, którą swoją narrację dopasowują do swojego modelu biznesowego. Internet z Facebookiem na czele idealnie dopasowuje treści do naszych preferencji i nie robi tego po to, aby nam się przyjemnie przeglądało internet, czy aby nam w czymkolwiek pomóc. Chciałbym to zaznaczyć jeszcze raz. Różnica poglądów czy wiedzy na dany temat bardzo często wynika z informacji czy wiadomości, jakie przyswajamy z mass mediów, a nie z naszych ograniczonych możliwości umysłowych, jak sami siebie często nazywamy. No dobrze, ale dlaczego tak się dzieje? Może taki podział społeczny nie jest przypadkowy? Może to nasze, nazwijmy to, skłócenie społeczne nie wzięło się znikąd? Dziel i rządź, metoda starożytnych Rzymian do panowania nad nowo podbitymi terenami, żeby Te się nie zjednoczyły i nie buntowały. Sun Tzu w Sztuce Wojny w VI wieku przed naszą erą. Już wtedy autor pisał o skłóceniu przeciwnika tak, aby zasiać niezgodę w jego obozie, tak aby ze sobą nie współpracowali. Oczywiście my nie jesteśmy wrogami mass mediów, a przynajmniej do czasu, aż bezkrytycznie słuchamy, co mają nam do powiedzenia. A może coś bardziej współczesnego? Weźmy Harry'ego Pottera i Zakon Feniksa. W filmie tym bardzo ładnie, o ile można tak powiedzieć, przedstawiona jest propaganda i próba dyskredytacji głównego bohatera oraz jego zwolenników. Działalność Ministerstwa Magii i podległej mu prasy w filmie dla dzieci w skrócie pokazuje, z jaką siłą i prędkością mass media, w tym przypadku prorok codzienny, potrafi wpłynąć na społeczeństwo. Nie było potrzeby, aby angażować prowokatora, który nakręciłby konflikt. Sami uczniowie nakręcali się nawzajem, dzieląc się na grupy, osłabiając przy tym całą społeczność. No i wypowiedź jednej z bohaterek, Luny, która trafia w sedno sprawy, czyli tutaj zacytuję: gdybym ja była sam wiesz kim, chciałabym, żebyś czuł, że nikogo nie ma przy tobie. Taki opuszczony i smutny nie byłbyś już zagrożeniem. Jasne, fikcja, ale daje pogląd, jak manipulacja i ogólnie podział społeczności ze względu na poglądy i źródło naszych informacji, z których czerpiemy wiedzę, wygląda w rzeczywistości. No właśnie, a jak taki podział wygląda w prawdziwym życiu? Pierwsza metoda podziału to dyskredytacja osób o odmiennych poglądach. Szerzej poszczególne techniki manipulacji będę omawiać w kolejnych odcinkach, ale w skrócie. Musimy uwierzyć, że rzeczywiście ktoś lub nawet część społeczeństwa jest głupia i zacofana. Ma to na celu zniechęcenie nas do podjęcia dyskusji z takimi osobami, ponieważ i tak nie wyciągniemy ich z błędu, w którym w naszym mniemaniu trwają. Czyli podział i kłótnie pozostają, a kryzys tylko się pogłębia. Druga metoda podziału to przerzucenie winy i odpowiedzialności za wszelkie negatywne sprawy społeczne czy ekonomiczne na obywateli. Czyli złudne wrażenie wolnego wyboru. To nasza wina, że jest tak, a nie inaczej, ponieważ to my zagłosowaliśmy czy podjęliśmy różne życiowe decyzje w ten, a nie w inny sposób. Sami mówimy, przecież politycy sami się nie wybrali. Mamy demokrację i to my w głosowaniu wybieramy sobie naszych reprezentantów. To samo tyczy się wszelkich codziennych czynności. Zakupów, kredytów, pracy, tego co oglądamy w telewizji czy internecie, jakie portale społecznościowe przeglądamy, jak często i długo korzystamy z internetu. Zasadniczo wszystko się zgadza. Jakby nie patrzeć, demokracja na tym właśnie polega. Przecież teoretycznie każdy z nas jest wolny. Nie musi głosować, nie musi pracować, nie musi uczestniczyć nawet w życiu społecznym. Możemy się zamknąć samotnie w domu i żyć jak pustelnik i nic nikomu do tego. Widać, zwłaszcza w internecie, straszną irytację tym, że ktoś o tak sam z siebie, z własnej nieprzymuszonej woli dokonuje takich, a nie innych wyborów. Widoczne to było zwłaszcza w czasach pandemii, jak duży hejt spada na praktycznie każdą grupę społeczną. To, co na samym początku było wielkim, narodowym, a wręcz międzynarodowym aktem solidarności społecznej. Czytałem artykuł francuskiego filozofa z początku pandemii, który taką postawę nazwał wręcz godną najwyższego szacunku. Szybko zmieniło się w wielką kłótnię społeczną i podziały na potężną skalę. Ale czy rzeczywiście te wybory należą do nas? Czy ktoś nam czasami z ukrycia nie pomaga dokonać wyboru? Wielokrotnie będę powtarzać, że nic nie dzieje się przypadkiem i uważam, że nie inaczej jest w tym wypadku. Zadam trochę prowokacyjne pytanie. Czy rzeczywiście nasze codzienne wybory są nasze? Na razie stawię Was z tym pytaniem, bo wrócimy do niego w innym odcinku i tam wspólnie, mam nadzieję, zastanowimy się, jak naprawdę to wygląda. Teraz podsumujmy sobie to, co mamy do tej pory w formie czterech prostych etapów. czerpiemy naszą wiedzę z mas mediów i różnego rodzaju portali społecznościowych. Na podstawie tej wiedzy tworzą się nasze poglądy na dany temat. Wierzymy, że informacje, które odbieramy, są właściwe, a nasz tok rozumowania jest prawidłowy, w przeciwieństwie do osób, które mają odmienne poglądy. Ci widocznie nie są dość bystrzy, aby pojąć niektóre rzeczy i to oni są odpowiedzialni za ewentualne negatywne skutki tych wyborów. W końcu następuje podział społeczny, konflikt między grupami narasta. W takim razie, dlaczego tak ufamy mass mediom i nie dostrzegamy problemu manipulacji, albo nie chcemy go dostrzegać? Przecież oglądając na przykład telewizję, nie mamy pojęcia, co jest prawdą, a co nie. Każdego dnia widzimy w telewizji polityków, celebrytów, ufając im lub nie, ale tak szczerze mówiąc, kompletnie ich nie znamy. Nie wiemy o tych osobach nic poza tym, co nam media powiedzą. Znamy ich na podobnym poziomie, co bohaterów filmowych granych przez aktorów. Swoją drogą, oglądając film wystarczy jedno zdanie. Film oparty na faktach, aby myśleć, że historia przedstawiona wydarzyła się naprawdę. Tak samo czerpiąc wiedzę z mas mediów, przyjmujemy, że to, co widzimy, jest prawdą. Ale dlaczego tak robimy? Dlaczego później na podstawie takich informacji budujemy swoje przekonanie, które z taką siłą bronimy, traktując innych o odmiennych poglądach jak osoby wręcz gorsze czy ograniczone, bo przecież to jest takie oczywiste. Czy rzeczywiście tak łatwo nami manipulować? Czy rzeczywiście tak łatwo, w zależności od medialnej narracji, można zmienić podejście człowieka czy grupy ludzi, a nawet całego społeczeństwa do postrzegania danego tematu? Czy możliwa jest zmiana społeczeństwa, na przykład z liberalnego w konserwatywne lub odwrotnie? Odpowiedź jest jedna. Oczywiście, że tak. Brzmi trochę jak teoria spiskowa? Posłuchaj dalej, to się dzieje od zawsze. Polecam wywiad na YouTubie pod tytułem Marksistowska dywersja ideologiczna, czyli jak zniszczyć naród. Oficer KGB pracujący pod przykryciem dziennikarza, który przeszedł na stronę zachodnią. Był również ekspertem z zakresu dezinformacji i dywersji ideologicznej. Przekazał USA wiele cennych informacji w zakresie dezinformacji Związku Radzieckiego, a później Rosji. W tym krótkim wywiadzie opowiada o niszczeniu całej cywilizacji opartej na własności i wolności. W jaki sposób? Za pomocą dywersji ideologicznej, zwanej też działaniami aktywizującymi. Jest to wojna ideologiczna polegająca na zmianie postrzegania rzeczywistości przez każdego obywatela. W wywiadzie mówi akurat o obywatelach amerykańskich. Do tego stopnia, że pomimo ogromu informacji nie będzie mógł dojść do sensownych wniosków na temat obrony siebie, swojej rodziny, wspólnoty czy kraju. Cały proces, jak sam powiedział, prania mózgu jest powolny i dzieli się na 4 etapy. Demoralizacja, która zajmuje 15 do 20 lat. Tyle czasu zajmuje edukacja jednego pokolenia w kraju wroga przez wystawienie go na działanie określonej ideologii. Demoralizację osiąga się dzięki zanikowi wzorców moralnych, dzięki czemu nawet prawdziwe informacje nie mają znaczenia. Osoba zdemoralizowana nie jest w stanie ocenić rzeczywistości, nawet jeśli takiej osobie dostarczymy zdjęcia i inne dowody na potwierdzenie danego faktu, i tak w niej nie uwierzy. Tutaj super przykładem jest aktualna sytuacja na Ukrainie i postrzeganie tej wojny przez obywateli Rosji. Kolejnym etapem jest destabilizacja. 2 do 5 lat. Celuje się w kluczowe elementy takie jak obronność, gospodarka, relacje międzynarodowe. Kolejny etap to kryzys. Tylko 6 tygodni do doprowadzenia kraju do kryzysu. Tu już wchodzą w grę siłowe rozwiązania i przejmowanie władzy za pomocą siły. I 4. etap, normalizacja, może trwać bez końca. Odbieranie władzy i ustawianie swoich. Należy pamiętać, że to są metody z czasów zimnej wojny. Obecnie tak zwane pranie mózgu jest realizowane za pomocą dużo bardziej wyrafinowanych metod i na dużo większą skalę. Przykłady historyczne, ale też z naszego otoczenia sygnalizują jednoznacznie, że to wszystko się działo, dzieje i nie jest to żadna tajemnica. Historia działalności dyktatorów w XX wieku jest chyba takim klasycznym przykładem potężnych możliwości mass mediów, manipulacji, propagandy i do czego może to doprowadzić, jeśli nie będziemy posiadać wiedzy, jak z mass mediów korzystać tak, żeby to rzeczywiście media były dla nas, a nie my dla nich. To, co było moim objawieniem, co mnie tak poruszyło, czyli ten sztuczny podział, był trochę jak kubeł zimnej wody. Nie dajmy się dzielić na różne grupy społeczne, nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy jak stado posłusznych baranów, dzielić się na osoby mieszkające na wsi czy w mieście, powielając stereotypy. Że jesteśmy za młodzi, żeby coś zrozumieć, czy jesteśmy wykształceni, czy nie. Nie dajmy sobie mówić, że to my w 100% bierzemy odpowiedzialność za nasze wybory. Nie kierujmy naszej złości, hejtu, agresji, wyzwisk wobec siebie nawzajem, bo to my jesteśmy ofiarami propagandy i manipulacji. Nie traćmy czasu na kłótnie i hejt, który do niczego nie prowadzi poza pogłębianiem podziałów, stresem, a wręcz rozbijania rodzin w sztucznie kreowanym konflikcie. Czy w takim razie mimo naszych wyborów pozostajemy bez winy, bo zostaliśmy oszukani? Oczywiście sprawa nie jest taka łatwa. Jesteśmy odpowiedzialni za mądre korzystanie z mass mediów, za krytyczne myślenie i wymaganie od producentów wysokiej jakości informacji i bezstronnych faktów. Jesteśmy odpowiedzialni też za naszą ignorancję, niechęć do zmian czy bycia ślepimi na problem z otaczającą nas manipulacją. Ale wszystko to możemy i musimy zmienić, jeśli chcemy mieć wpływ na własne życie. Tym bardziej, że mamy, jak chyba nigdy, ku temu możliwości. Żyjemy w wolnym kraju, każdy z nas ma dostęp do internetu, gdzie zgromadzono chyba całą wiedzę, jaką ludzkość posiada, więc tym bardziej mamy możliwość weryfikowania informacji. Musimy postawić na jakość, a nie na ilość i w końcu wymóc branie odpowiedzialności za manipulacje w mediach osoby odpowiedzialne za tworzenie tego typu informacji. Co można już teraz, w tej chwili zrobić, aby wyrwać się z tego sztucznie wyreżyserowanego świata? Budowa świadomości. Teraz, jak będziesz przeglądać internet czy rozmawiać z kimś, zwróć uwagę na komentarze pod kątem obrażania innych czy hejtu. Zwróć uwagę na opinie innych, jaki mają stosunek do swoich znajomych, sąsiadów, rodziny o innych poglądach niż nasz. Nieważne czy politycznych, światopoglądowych czy covidowych, zapisz swoje obserwacje z minimum tygodnia z uwzględnieniem wyrażeń obraźliwych. To powinno dać nam pogląd i uświadomić, jak duży jest to problem. Bez problemu pod obojętnie jakim artykułem w dużych portalach internetowych znajdziesz tego typu komentarze. Ważne jest również, żeby uświadomić sobie, że robimy to dla siebie, dla naszego komfortu psychicznego, spokoju i szacunku dla siebie i swojego czasu. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za wysłuchanie. Niebawem pojawi się nowe nagranie związane z tematyką szeroko rozumianej manipulacji w mediach i wpływie społecznym. Dodatkowo zapraszam na mój profil facebookowy.